Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie?
Odcinek 15? Nie, 14.
Jednak, to jest odcinek 14. Podcast prowadzony przez dwie Karoliny. Witamy.
Ponownie, tak.
Co tam?
No dobrze. Właśnie w zasadzie to mam tylko jedną rzecz do polecenia w tym tygodniu. Oglądałaś, jest taki nowy serial produkcji Netflixa, Sex Education?
Jestem w trakcie.
I co, podoba Ci się? Ja oczywiście, jak zwykle, w zeszłym tygodniu, tak, obejrzałam to.
Cele?
Tak, no mi się podoba. Chociaż, no, strasznie mnie frustruje, że to było tylko 8 odcinków, no ale...
A, to ja może... Nie, ja nie mam za bardzo... Znaczy, nie jestem aż taka super zajęta, ale nie mam czasu, bo zaczęłam to oglądać z moim chłopakiem, więc wiadomo, to ogranicza bardzo. No. Jakby możliwości, bo ja bym to łyknęła w jeden dzień. A on jednak... tak, jak już mówiliśmy, on nie słucha, więc można tutaj na niego gadać. No więc oglądamy tak może jeden, wiesz... Jeden przed zaśnięciem i ja zawsze zasypiam na tym.
Najgorzej. No, no nie, ja sobie to chyba podzieliłam. Jakoś obejrzałam 2 odcinki, potem po paru dniach obejrzałam kolejne parę i jeden ostatni obejrzałam znowu jakoś po 2 dniach czy coś takiego. Nie zrobiłam tak, że usiadłam w jeden dzień czy w 2, bo też nie miałam czasu, ale no mi się bardzo podobał, także...
Znaczy na początku mnie nie wciągnął jakoś bardzo, ale no doceniam takie, że Netflix robi takie rzeczy, bo to jednak jest takie...
Doceniamy w każdym razie. No. Czy mamy coś jeszcze do dodania, czy po tej ostatniej długiej dygresji?
No, no bo właśnie ja wrzuciłam na Instagram tę opcję, żeby nam ludzie zadali pytania.
Tak.
No i jedyne pytania, oczywiście zachęcam w przyszłości, gdyby coś takiego się pojawiło, żebyście faktycznie zadawali, ale jedyne ciekawe pytania, jakie tam zauważyłam, to było... Pierwsze, czy dużo wina pijemy podczas nagrywania, to stwierdziłam, że możemy się do tego odnieść, bo akurat teraz pijemy kawę.
Tak, dzisiaj wyjątek, bo jest 11, także nie jest to chyba najlepszy czas na picie wina. No czy dużo? Zazwyczaj jedną butelkę. Wiem, czy to jest dużo? Zostaniemy.
Nie, ja właśnie chciałam się odnieść do tego, żeby powiedzieć, że nie zawsze pijemy wino. To nie jest tak, że zawsze. Więc żebyście
nie słuchajcie sobie... Karoliny, zawsze. Nie, no prawda jest taka, że rzeczywiście często nagrywamy bez picia.
Tak, pijemy albo zawsze, co prawda zawsze musimy coś pić, bo jednak nie da się mówić przez 2 godziny i nie pić, więc no. Albo jest to Coca-Cola, ale wtedy trzeba wycinać bardzo dużo bekania, więc napoje gazowane nie są wskazane do podcastów. Albo kawa, albo no wino, ale to... Różnie bywa.
To znaczy, to też nie jest tak, że my siadamy już po butelce wina i wtedy zaczynamy bredzić, prawda, no. Nagrywać podcast. Tylko no tak po trochę, jak już skończymy podcast, potem jeszcze trochę porozmawiamy poza...
Offline.
Tak. No to zazwyczaj jedna pójdzie. No tak mi się kojarzy. Nie wiem,
no.
Czy...
No, ale właśnie nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Na pewno ktoś nas potępi z tego powodu.
Ja przyznam szczerze, że też nie wiem. Nawet wczoraj widziałam się z taką moją przyjaciółką z dzieciństwa, która mieszka teraz za granicą i jak tak usiadłyśmy, to w sumie ani się nie obejrzałam, już właśnie jednej butelki nie było i zastanawiałam się i widziałam, że ona też tak na nią zerka i wyszło, że obie chciałybyśmy jeszcze, ale może to już przesada, więc może trzeba się powstrzymać.
No.
Więc nie wiem, może mam jakieś zaburzone
percepcje.
Tak.
Ale nie będziemy o winie dzisiaj rozmawiać, tylko o zbrodniach.
A może powinniśmy zrobić odcinek specjalny, poświęcony tylko o zbrodni pod wpływem alkoholu na przykład, albo coś w ten deseń.
No, myślę, że na pewno w Stanach już jest jakaś strona internetowa poświęcona temu, ale w Polsce musiałbyśmy się dużo naszukać. Ja na dzisiaj przygotowałam historię zarówno tragiczną, jak i romantyczną.
O.
Przyznam, że dziwne, że nie usłyszałam o tej zbrodni wcześniej. Nie wiem, czy Ty słyszałaś, ale jest ona taka bardzo amerykańska, filmowa i tak dalej. Więc stwierdziłam, że to będzie dobry materiał na dzisiejszy odcinek. Para morderców to Róża i Rafał. Oni poznali się jesienią 2010 roku, kiedy Róża miała lat 20, a Rafał jest od niej o 9 lat starszy, czyli on miał 29 lat. Róża łapała stopa, a Rafał jechał busem z kolegami, wracali z pracy na budowie, więc ten ich bus zatrzymał się i wzięli Różę, żeby ją gdzieś tam podwieźć. I to był moment ich magicznego zakochania się.
Oh.
To znaczy, można tak powiedzieć, bo nie znalazłam informacji takich bardzo szczegółowych co do ich relacji, więc zakładamy, że wtedy zobaczyli się i zakochali się w sobie bez opamiętania. No i co ich połączyło? Połączyło ich właściwie to, że obydwoje mieli takie dosyć trudne życie i żyli raczej tak na skraju, jak to się mówi?
Ubóstwa.
Nie ubóstwa, bardziej prawa. Na bakier z prawem.
No.
Róża pochodzi z okolic Mławy i większość swojego życia spędziła w ośrodkach wychowawczych, ponieważ uciekała z domu i nie chciała się za bardzo uczyć, więc do 18 roku życia przebywała w tych ośrodkach. Jak skończyła 18 lat, to wiadomo, już nie musieli jej tam trzymać, więc wyszła, powiedzmy, na wolność i nie miała stałego adresu zamieszkania, więc po prostu pewnie się gdzieś tam tułała i zajmowała się jakimiś dorywczymi pracami albo kradzieżą i jakoś tak, wiesz, chciała się, nie wiem, prześlizgnąć przez życie. Z kolei Rafał, on pochodzi z okolic Sztumu, to jest gdzieś tam nad morzem, i on już wtedy był ojcem czwórki dzieci.
O kurde.
No.
Jak miał 29 lat?
Mhm.
O matko.
Na swoim koncie miał też wyroki za kradzieże i rozboje, więc też, wiesz, no nie było mu jakoś łatwo ogarnąć się życiowo. Pieniądze też zarabiał przez jakieś tam dorywcze prace, a jego dziećmi zajmowali się w głównej mierze dziadkowie.
A on miał je z jedną kobietą?
A nie wiem, właśnie.
Ciężko powiedzieć, dobra.
Ale, bo w tych artykułach, które jakoś tam czytałam, właśnie jeśli mówili o jego dzieciach, to mówili, że dziećmi zajmowali się dziadkowie. Tak jakby jego rodzice. Więc ja bym obstawiała za tym, że to są właśnie od jednej kobiety. Bo z drugiej strony, żeby tak wszystkie zgarniał do swojego domu, to dziwne, żeby te dzieci matek nie miały.
Niepodobne do większości mężczyzn w takiej sytuacji,
no,
nie?
No właśnie. Więc jak widać, ta para była stworzona dla siebie. Po prostu match made in heaven. Więc jak oni się poznali, to kontynuowali jazdę stopem po Polsce. Więc jak się poznali, to jeździli stopem po Polsce, bawili się, pili, szukali jakiejś dorywczej pracy. No wiesz, takie wolne duchy.
Rozumiem.
No i w maju 2011 roku, czyli już jakiś czas po tym, jak się poznali, znaleźli się w okolicach Grójca na Mazowszu. Tam też łapali stopa i zatrzymał się samochód Audi 80.
Okej.
Podkreślali to we wszystkich artykułach, więc być może to jest jakiś super ekstra samochód, nie wiem. Kierowcą
to jest
tego...
stary chyba auto.
Nie wiem.
A nieważne, tak się znamy na motoryzacji, no.
No. Więc kierowcą tego samochodu był 46-letni Stanisław, który jechał gdzieś tam do pracy, więc zatrzymał się, zgarnął ich. No i parka zaproponowała mu wspólne picie. To potem będzie się przewijać ten motyw, że bardzo sobie lubili popić w towarzystwie. Więc nie wiem, no ten koleś musiał też być jakby charakterem odpowiednio pasować do nich, bo upili się. Nie wiem, czy gdzieś tam się zatrzymali, czy coś. W każdym razie upili się. No i ten koleś, ten kierowca stwierdził, że jest no pijany, więc musi się przekimać, żeby mogli dalej jechać. No i podobno to Róża, czyli ta dziewczyna, wpadła na pomysł, jak ten koleś spał, żeby go zabić i zabrać jego samochód i sobie dalej pojechać. Więc ona zdjęła ze swoich spodni pasek, dała ten pasek Rafałowi I ten Rafał z tylniego siedzenia udusił tego kolesia tym paskiem, no nie? Więc no zabili mężczyznę, który chciał ich podwieźć gdzieś, jeszcze się z nimi napił i potem spał. Więc naprawdę był niegroźny. Zwracali właśnie uwagę później, że no tak naprawdę mogli go równie dobrze z tego samochodu wyrzucić i po prostu zabrać. Nie musieli go w ogóle zabijać, no ale zabili. No i co zrobili po tym? Ruszyli w drogę, ciało dali do bagażnika. Więc jechali sobie z tym ciałem, pojechali na Pomorze właśnie do rodziny Rafała, czyli tam właśnie w te okolice tego Sztumu. I dopiero po kilku dniach zdecydowali się pozbyć ciała.
No, czyli też... odkładali po prostu decyzję, co tutaj z tym zrobić, tak?
No, chyba tak. A jako, że ten Rafał znał tamte tereny, no to stwierdził, że dobrym pomysłem będzie wyrzucić je do bagien przy rzece Nogat i zabawna jest nazwa miejscowości, obok której się to znajdowało. Miejscowość Piekło.
O Boże!
Miejscowość Piekło pod Sztumem, a samochód właśnie też w tamtej okolicy gdzieś porzucili. Ta zbrodnia nie wyszła na jaw właściwie, bo rodzina tego pana kierowcy Stanisława zgłosiła jego zaginięcie, ale no jednak z Mazowsza, gdzie tam oni mieli pierwsze spotkanie na to Pomorze, no to jest jakaś tam lekka odległość. No po prostu nie znaleźli ani samochodu, ani ciała, więc nie wiedzieli, co się stało z tym Stanisławem. No i potem w czerwcu 2011 roku, czyli niedługo po tym wydarzeniu, znowu ruszyli w drogę, więc przejechali właściwie znowu całą Polskę do Kielc. I tam znaleźli ogłoszenie, że gdzieś w okolicznej wiosce, znaczy domyślam się, że to jest wioska, Skrzelczyce, był pan rolnik, który poszukiwał osób do pracy na polu. I nie wiem, czy w końcu powiedziałam, że oni to ogłoszenie znaleźli w gazecie. Więc udali się tam do tych Skrzelczyc i Rafał miał właśnie pracować na polu, no i namówili tego pana rolnika, żeby też zatrudnił Różę jako tam pomoc w domu. No i pracowali tam około miesiąc, ale stwierdzili, że... No ja domyślam się, jacy to musieli być ludzie, no nie? Pewnie tam zarabiali jakieś grosze, ale już byli tak pewni siebie i tacy, że mogą po prostu zwojować cały świat, tak. Że stwierdzili, że dlaczego oni mają tak mało zarabiać? Oni nie będą tak mało zarabiać. Więc chcieli rzucić, znaczy nie chcieli, tylko rzucili pracę. Tam przy okazji właśnie z tym swoim szefem się pokłócili, ale z takim triumfem odeszli, że zaraz właśnie po tym, jak takie słowne wypowiedzenie rzucili, to stwierdzili, że idą się upić, świętować. No i ciekawe...
O, gratulacje, no. No.
Zwłaszcza, że zarabiali za mało pieniędzy, więc musieli te wszystkie pieniądze, które zarobili, wydać
na alkohol. Oczywiście.
No i co ciekawe, właśnie oni musieli też mieć coś takiego w sobie, żeby jakoś tak szybko nawiązywać kontakty z innymi, bo u tego rolnika też pracował inny mężczyzna, który miał 58 lat, nie znam jego jakby imienia. No i ten mężczyzna się tak zakumplował z tym Rafałem, że on stwierdził, że w ramach Solidarności on też rzuci pracę. Więc spoko. Musieli pewnie go jakoś tak nakręcić, no nie? Że co ty stary, będziesz pracować za takie śmieciowe pieniądze, chodź, pójdziemy się upić.
No. Będzie nam lepiej w życiu, tak.
Tak, więc oni w trójkę rzucili pracę i poszli do sklepu. Poszli do sklepu po alkohol, kupili trochę tego alkoholu i potem udali się do lasu na polanę, gdzie odbyła się ich alkoholowa libacja. I tutaj to wiadomo jakby z zeznań też świadków, bo właściwie dużo osób tam chyba koło tego sklepu się kręciło. Oni właśnie powiedzieli, że jak skończył im się alkohol na tej leśnej libacji, no, to wrócili z powrotem do tego sklepu, żeby kupić jeszcze więcej alkoholu. No i to jest istotny fakt, dlatego że drugim razem, jak poszli do sklepu, to spotkali pod sklepem mężczyznę, który miał 46 lat, był mieszkańcem tej miejscowości i był chyba też jakimś znajomym tego ich kumpla. No nie?
Tego odpicia.
Tak, tak. Mhm. No bo Róża i Rafał, oni byli przyjezdni. Mhm. Więc oni byli z tymi osobami, które mieszkały w tej miejscowości. Więc zrobili sobie taką czteroosobową ekipkę, bo też zaprosili tego mężczyznę czwartego, mhm. żeby do nich dołączył. No i znowu razem, tym razem we czwórkę, udali się na polanę, żeby dalej pić. Mhm. Trochę czasu minęło, trochę alkoholu wypili i podobno tych dwóch mężczyzn, których imion nie znamy, wiemy tylko, że ten pierwszy, z którym pracowali, miał 58 lat, a ten spotkany pod sklepem miał 46 lat. Ci mężczyźni zaczęli jakoś podrywać tą Różę. Mhm. Jej się to nie spodobało. Nie wiem dokładnie, co tam zaszło, ale może byli jacyś tacy, jak to się mówi, obsceniczni, czy, czy wulgarni, czy cokolwiek. Albo po prostu ona się na nich wkurzyła.
No.
No i znowu powiedziane jest, że to ona zainicjowała jakby atak pierwsza. Mhm. Bo tego mężczyznę, który jakby ostatni do nich doszedł, czyli tego spod sklepu, zaatakowała butelką. Mhm. I zaraz później dołączył się ten Rafał. I on chyba dołączył się z nożem. Więc zaczęli, tak, więc zaczęli tego mężczyznę katować.
Bez powodu.
No taki był powód, że... Przynajmniej tak, jak to opisują gazety. Powód był taki, że Róży nie spodobało się, że ten koleś do niej zarywa. Nie wiem, jakoś tak by to można było określić.
No tak, no to jest powód, żeby koleś zarywa.
Ona w tamtym momencie miała chyba 21 czy 22 lata, a ten mhm. koleś, którego zaatakowała, miał 46.
No dobra. Więc, trochę ohydne, ale nie zabijasz ludzi.
Nie, dla mnie to jest w ogóle dziwne, że ona, wiesz, jakby podołała. Mhm. No ale dlatego właśnie może ten mężczyzna został zabity, no bo ten Rafał się dołączył, mhm. więc jakby we dwójkę im było łatwiej. Tylko dziwna musiała być sytuacja tego jeszcze jednego, który tam był i mhm. patrzył na to, co się dzieje, więc nie wiem, jakie mogło być jego zachowanie.
No tak, że on w ogóle nie zareagował w żaden sposób.
Mhm. No więc jak już tego mężczyznę zabili, to zorientowali się, że jeszcze jest jeden. I skoro on był świadkiem całego zdarzenia, no to musieli się go pozbyć, więc jego też zabili.
To był ziomek przecież.
Tak, dokładnie. Dlatego właśnie to jest...
Znaczy, nie to, że tamtego było mniej szkoda, tylko no okej. Okay. Myślałam, że może wiesz, go wcielili do swojej bandy i...
No właśnie. I to też jakby ten motyw, a właściwie brak motywu też jest bardzo taki no przerażający, bo to był ich przyjaciel, powiedzmy. No nie wiem, tam znali się miesiąc, mhm. razem z nimi odszedł z tej pracy, a do tego właśnie w tych wszystkich sprawozdaniach pisali, że ten pan miał 58 lat. To wcale nie był taki, wiesz, młody,
no.
ani pewnie zbytnio żwawy też nie był, w sensie, mhm. wiesz, no.
No.
Że ja kompletnie nie rozumiem, po co oni by mieli ich zabijać, ale właśnie to jest całe sedno tej sprawy, że oni... W żadnym wypadku nie mieli powołu, żeby kogoś zabijać. Mhm. Robili to tylko po to, żeby...
Ale to brzmi wszystko tak, jakby ta Róża była ta podżegająca, nie?
No tak, ale widzisz, bo ja to mówię tak, jak to przeczytałam.
No, ale jaka jest prawda, ciężko powiedzieć, no.
No zrobili na pewno z niej tą bardziej złą.
Mhm.
No więc ciała tych dwóch mężczyzn zostały bardzo mocno skatowane. No i co się wydarzyło później? Trzy dni później w lesie jakiś pan z tej wsi znalazł właśnie te ciała porzucone i podobno w oku jednej z tych ofiar był nóż.
O Jezu.
No. Więc to musiała być naprawdę taka jatka, no nie? Mhm. I to też jakby przypomina historię tych, wiesz, nastolatków, co zabili rodziców, no bo tam też i taka jatka była straszna. No ale tam było jeszcze gorzej, no bo to przecież rodzice, więc w ogóle inna sytuacja. Ale jakby też właśnie, że może te dwie osoby tak na siebie działały, że zrobili jakby jeszcze większą masakrę, niż mogłaby to zrobić jedna osoba.
No ciekawe, bo jakby byli może sami, to w sensie on sam i ona sama, to może nigdy by coś takiego im do głowy nie przyszło,
no,
nie?
No właśnie, właśnie. No i jeszcze pisali, że policjantom kilka godzin zajęło ustalenie tożsamości ofiar i że ten pan, który znalazł te ciała, to w ogóle był sąsiad jednego z nich, ale też w ogóle nie poznał go przez to, jak te ciała były zmasakrowane i tak dalej, więc... No i właściwie policji bardzo łatwo było odnaleźć Różę i Rafała, bo bardzo szybko doszli do tego, jaka była kolejność wydarzeń tamtego wieczoru, bo właściwie bardzo dużo osób widziało, że oni chodzą do tego sklepu z nimi, że z jednym mężczyzną najpierw, potem jeszcze tego drugiego zobaczyli. Poza tym od razu odezwali się do tego jakby ich szefa, który też jakby wiedział, co się wydarzyło tego dnia, więc bardzo łatwo było ich namierzyć. Poza tym w ogóle podobno jacyś świadkowie potem, po całym tym zdarzeniu, widzieli, jak ta Róża i Rafał sobie idą przez tą wieś cali we krwi.
Aha.
Ale to akurat w to bym trochę mi się w to nie chce wierzyć, ale z drugiej strony no jakoś musieli się stamtąd wydostać, żeby dalej gdzieś tam w drogę pojechać czy coś, no to nie mogli do autostopu wejść cali we krwi, no nie? No. To by było trochę dziwne. No a na pewno byli cali we krwi, więc jakiś tam świadek zeznał, że widział ich, jak mieli całe zakrwawione ręce i coś tam. Więc no dziwne, że od razu na policję nie zadzwonili, jak zobaczyli ich w takim stanie. Więc Róża i Rafał zostali zatrzymani w Małopolsce, czyli już zdążyli trochę się oddalić z tamtego miejsca, w jakiejś miejscowości Zabierzowo. I tam właśnie dotarli autostopem. I w ogóle, no, debile, bo oni mieli cały czas telefon komórkowy przy sobie, więc namierzyli ich GPS-em.
No.
I podobno jak właśnie już dotarli do... Policja do nich dotarła, to oni się zdziwili, że tak szybko ich znaleźli. Że
o, są.
To już?
Tak.
No i co? No właściwie mogłybyśmy się tutaj długo rozwodzić nad tym, co i jak i dlaczego. No ta jakby opowieść jest dosyć krótka, dlatego no bo nie ma za bardzo co więcej powiedzieć, no bo oni to zrobili bez żadnego powodu.
Właśnie, najgorszy jest chyba ten brak, że nie mówię, że ktoś kto zabija, bo ma motyw, jest lepszy, tylko to się wszystko wydaje takie bezsensowne, bo zazwyczaj chyba w głowie przestępcy to co robi ma jakiś cel. Tak? Czy finansowy, czy ktoś go zdenerwował, czy no nie wiem, cokolwiek. A tutaj to takie, o, pasek, o, udośmy typa. W sensie...
No, znaczy ja... Powodem tej pierwszej zbrodni było to, że chcieli ten samochód, no nie? Może.
Tak, no ale przecież, no tak jak wspominałaś, mogli ukraść, nie wiem... W jakim roku to było?
2011.
Aha, okej.
Okay. No właśnie to nie jest... Też wydaje mi się, że w tych czasach nie jest łatwo, no bo jakby oni ten samochód ukradli, a ten koleś byłby świadomy, to by zaraz na policję zgłosił i pewnie w przeciągu kilku godzin by ich znaleźli, no nie? Więc, znaczy no nie mówię, że to był świetny pomysł, żeby go zabijać, ale rozumiem jakby trud.
Tak, który musieli sobie zadać, aby tak. Dostać samochód, no.
Nie, no oczywiście śmieję się, ale te kolejne dwa morderstwa są kompletnie absurdalne. Ale to na pewno też była wina alkoholu, bo w obu przypadkach byli pod wpływem alkoholu i widocznie jeszcze razem się nakręcali i to musiało jakoś dużą agresję w nich wzbudzać. No i co? No i wiadomo, że tak naprawdę ich ofiarą mógł zostać każdy, kto powiedzmy, że stanął na ich drodze, no nie? No bo oni ewidentnie chcieli się jakichś tam przeszkód pozbyć. Aha, no i co się wydarzyło podczas procesu, to może jeszcze powiem. Psychologowie określili ich takim terminem diada przestępcza. To jest chyba jakiś taki termin w psychologii, który właśnie się odnosi do tego, że z tego co ja rozumiem, to, że właśnie oni mogli to zrobić tylko we dwójkę. A gdyby byli osobno, to prawdopodobnie nic by się takiego nie wydarzyło. Chociaż no nie wiadomo, bo z drugiej strony obydwoje już mieli na swoim koncie kradzieże i takie jakieś tam inne rozboje.
Przeszłość kryminalną, tak.
No ale nic, co by dorównywało takim morderstwo. I ktoś, kto był właśnie w tę sprawę zaangażowany, jakiś śledczy czy ktoś, powiedział coś takiego, co mi się wydało ciekawe, że po pierwszym zdarzeniu tym ludziom pewnie puściły hamulce moralne. I jeżeli zrobili to raz i zrobili to razem, to być może to w jakiś sposób, wiesz, zacementowało ich relacje. I przy każdym kolejnym niepowodzeniu zrobiliby to samo, no nie? Czyli pozbyli się... razem pozbyli się tej przeszkody, że już nie mieli żadnych hamulców. To też ciekawe.
W sumie.
No i oczywiście właśnie dlatego dziwię się, że to nie dotarło w ogóle do mnie w tamtym czasie, no bo mając tam 20 parę lat, to już czytam gazety, zdarza mi się. Zwłaszcza, że właśnie okrzyknęli ich w mediach polskimi Bonnie i Clyde, no nie?
O Boże, no to bardzo tak próbowali...
Nie no, bo z drugiej strony mi się też kojarzy, że oni tak jeździli samochodem i...
No tak,
wiesz,
ale to...
No, ale ja wiem, o co Ci chodzi, że denerwujące jest to, kiedy media próbują z morderców zrobić jakichś filmowych bohaterów,
tak,
no
tak.
Bo to jest jakby nie fair, ale z drugiej strony jakby tamta historia się wydarzyła też naprawdę.
Nie, no tak, więc... jasne, jasne.
No, ale tu chodzi tylko o takie, wiesz, medialne jakieś tam odniesienie, żeby mieć fajny nagłówek. Polscy Bonnie i Clyde. Zobacz, co zrobili kochankowie, którzy chcieli być razem tak, na zawsze.
Wbrew wszystkiemu, tak?
Tak.
No, no. Jasne, że tak.
No, więc to taka tylko ciekawostka, że no bo jednak pary przestępcze są znacznie bardziej takie, wiesz, medialne. Nie wiem, zawsze chyba ludzi to jeszcze bardziej fascynuje. No i co pocieszające w tej sprawie, to to, że oni zostali skazani obydwoje na dożywocie.
O.
Tak, bo pierwotnie... Jakoś ten akt oskarżenia wyglądał inaczej, ale w ogóle zapomniałam powiedzieć, że oni zostali aresztowani na podstawie tego morderstwa dwóch mężczyzn tam od tego pana rolnika, no nie? I o tym pierwszym morderstwie właściwie nikt by się nie dowiedział. Ale ten Rafał chciał może pomóc sobie, czy nie wiem, i on się przyznał do tamtej zbrodni.
O.
Przyznał się i wskazał, gdzie jest to ciało i tak dalej. I on zupełnie inaczej jakby zachował się podczas tego procesu, bo on się przyznał i wyraził skruchę i tak dalej. Też właśnie liczył na to, że może jakoś to mu pomoże. No i oczywiście on i jego adwokat cały czas mówili, że to róża podjudzała do tych wszystkich morderstw, że to wszystko wyszło z jej inicjatywy, a on tylko wykonywał jej zachcianki. No nie?
No,
z kolei ta Róża nie przyznała się i ona chyba za bardzo nie chciała współpracować, przynajmniej nie była taka, wiesz, przepraszająca ani nic takiego. Ona się odcięła i też mówiła, że to on wszystko zrobił i tak dalej. Więc
czyli zrzucali na siebie.
Tak, no...
taka miłość. Pff.
No, wydaje mi się, że to akurat jest standard, że nie ma możliwości, że jak już dwie osoby zostaną złapane, to że jedna weźmie winę na siebie, a druga, wiesz, też się przyzna. Nie ma takiej opcji. Bo tak samo przecież było z tymi dzieciakami też. Zresztą mi się wydaje, że też adwokaci sugerują coś takiego, no nie?
Oni muszą, to jest chyba
No bo to jest najprostsza linia obrony. To nie ja, to on nie wszystko wrobił.
Tak.
No i kto ma rację? No ale z drugiej strony sąd uznał, że to ten Rafał ma rację.
O.
Nie. Ulgowo go nie potraktował mimo to.
W końcu zabił trójkę ludzi, no to...
Tak. I więc tak, oni dostali właśnie dożywocie i będą mogli ubiegać się o warunkowe... Nie, o przedterminowe zwolnienie dopiero po 25 latach. Czyli ja przypuszczam, że może właśnie jego zwolnią po tych 25 latach, a ona zostanie w więzieniu. Właśnie przez to, że on się przyznał i chciał być taki miły, że wskazał jeszcze jedną ofiarę, którą zabili.
No, rozumiem.
Więc tyle, no. Myślę, że za... Może jak jakiś reżyser podchwyci tę historię, to zrobi z tego film.
Polska wersja. Powiem,
ten, jak on się nazywa... ten od tych wszystkich pitbulli.
Wega.
O właśnie, może on zrobi.
To brzmi jak coś, co mogłoby mu się spodobać.
Albo serial na TVN-ie, wiesz. No.
No
to
dobrze.
Teraz słucham Ciebie.
Opowiem dziś historię zbrodni z 2004 roku. Wydarzyła się w kwietniu.
Czekaj.
Wyobraź sobie, że jesteś matką dwóch dziewczynek, wracasz do domu.
No.
I zamiast po nocce, bo ta pani pracowała w barze, i zamiast zobaczyć swoje dzieci, to widzisz je w kałuży krwi na ziemi. Tak, to właśnie to się przytrafiło pani, która mieszkała w kamienicy przy ulicy Sucharda we Wrocławiu. Także tutaj u nas prawie na podwórku. No, niestety.
Nie podoba mi się to.
No. Ofiarami była 17-letnia Natalia i 13-letnia Monika. No, na początku nie było wiadomo, co się stało. Znalazłam jakiś taki artykuł, gdzie dziennikarz wspomina wypowiedzi sąsiada, który gdybał jeszcze wtedy, jak nie wiadomo było, kto to i tak dalej, kto mógł to zrobić. No i ten sąsiad stwierdził, że w ogóle ta kamienica, w której mieszkałam, była pychowa, bo kiedyś tam też zamordowano jakiegoś prezesa Rady Jubilerskiej. Tak, sąsiedzi twierdzili, że była to normalna rodzina, nie było tam ojca, że dziewczynki były ładne, że miał jeszcze pieska. I właśnie jakiś sąsiad wspomina, że szkoda, że ten pies ich nie potrafił mówić, bo on był wtedy w mieszkaniu, to by zdradził, co się tam...
Aha, czyli właściwie psu się nic nie stało.
Tak.
To ciekawe. No. Ja się zawsze zastanawiam, co by się stało właśnie z moim. Zawsze w sensie, czy mój pies byłby w stanie mnie obronić i raczej nie.
Sąsiedzi stwierdzili, że może motywem była zazdrość. Natalia jakiś czas wcześniej rzuciła chłopaka.
Ta starsza?
Tak, ta starsza. I miała już jakiegoś nowego. A sąsiedzi twierdzili, że ten jej wcześniejszy chłopak, którego rzuciła, miał jakieś kontakty ze światem narkotykowym. Mhm. No i ten poprzedni chyba miał problem z zaakceptowaniem związku Natalii. To wszystko, wiesz, były spekulacje tych sąsiadów z kamienicy, w której mieszkały dziewczynki. Niestety ta jej siostra, sąsiedzi twierdzili, że może zginęła, dlatego że widziała, co się działo. No i teraz sobie myślisz pewnie, ja też tak myślałam, że o, sąsiedzi tyle mieli teorii, tyle tutaj próbowali prawie, że własne śledztwo prowadzić, tak mi przynajmniej jeden ten artykuł wskazywał. A potem się okazało, że sąsiedzi byli okropni i w ogóle nic nie zrobili.
Czyli chodzi o to, że oni byli właściwie świadkami tej zbrodni.
W pewnym sensie. No, oczywiście nie naocznymi, ale znalazłam wypowiedź jakiejś kobiety, że o 4 nad ranem słyszała bieganie, krzyki, wołanie o pomoc, prawdopodobnie tej młodszej dziewczynki, coś tam, wiesz, mamusiu i tak dalej. Jakieś uderzenie o podłogę, także jakiejś pani starszej, która mieszkała w tej bramie, zatrząsł się żyrandol. I nikt nic nie zrobił. Nikt nic nie zrobił. Mówili, że o, tu ściany grube, wszyscy mają podwójne drzwi, dlatego nic nie słyszeli, coś tam, że w sumie tylko ta jedna kobieta opowiadała o...
Ale wiesz, no z drugiej strony nie wiadomo, co się tam działo tak na co dzień, że może, wiesz, byli przyzwyczajeni.
O, nawet z WP jest jakieś takie na pytanie, dlaczego nie zadzwoniła po policję lub nie poszła sprawdzić, co się dzieje. Cytat. Żeby był kolejny trup, a po policję nie dzwoniłam, bo i tak by nie zdążyli. Mówi i dodaje, że to wszystko trwało kilka minut.
A, no świetnie, no faktycznie.
Wyobrażasz sobie? No, jak ja to przeczytam, to zrobiłam się tak niedobrze. W końcu policja...
Ale poczekaj, sorry, że jeszcze ci wtrącę. A wiadomo było, że one na przykład tam mieszkały od zawsze?
Przynajmniej nie wiem dokładnie, czy od urodzenia, ale to musiał być dłuższy czas, bo ci sąsiedzi jakby z tych wypowiedzi wynikało, jakby oni je znali, wiesz.
No bo właśnie to jest dla mnie, to musi być takie beznadziejne, no nie? Że ja rozumiem, że w mieszkaniach różnych, w sensie w blokach czy kamienicach ludzie zachowują anonimowość, bo na przykład, wiesz, ktoś wynajmuje mieszkanie, cały czas się zmieniają lokatorzy i tak dalej, ale jeżeli mieszkasz z tymi samymi ludźmi od jakichś 10 lat, no to wiadomo, że chociaż bez widzenia się do nich przywiązujesz, czy coś.
No tak, ale właśnie sprawdziłyśmy poza tutaj wizją, nie, już rozmawiałyśmy o tym off-air adres, no i to jest taki, no, okolica średnia we Wrocławiu, więc w sumie...
No, śródmieście.
Tak. Może sąsiedzi byli tacy, że w sumie mieli to gdzieś, czy patrzyli na te dziewczynki, jak dorastały, czy miały 2 lata, czy 20, może ich to w ogóle nie obchodziło.
No.
I tak, tak jak wspominałam, z 23 na 24 kwietnia dziewczynki znalazła ich matka po powrocie w pracy. Każda z nich zginęła od ciosów nożem.
No.
W zasadzie ciężko powiedzieć, od jakich konkretnie, bo ta młodsza chyba dostała 21 ciosów nożem, Boże. A ta starsza ponad 60.
Boże!
Tak, były też ślady kopania. I ta starsza chyba w końcu zginęła, bo miała na szyi mnóstwo ciosów nożem, wydaje, że... i po prostu jeden z nich przeciął jej tętnicę, czy jakoś
no, ale
tak,
tak, nie? Po 60 ciosach nożem, no to by się wykrwawiła.
No.
Wiesz, ale zawsze mnie to zastanawia. Mhm. No nie wiem nawet, jak to wysłowić, ale jak można 60 razy, przypuszczam, że są w jakby historii jeszcze większa ilość ciosów zadanych komuś, pewnie można i 100 i ileś tam zadać, ale wiesz, jaki to musi być...
No, to prawda.
To musi być szał.
Najgorsze jakby tutaj jest to, że Natalia sama wpuściła swoich zabójców do domu.
No, no, no.
Wyszło później w śledztwie, że ona ich znała, zwłaszcza jednego Sebastiana G., pseudonim Arbus, z tego co pamiętam. Nigdzie później, poza jednym tym artykułem, o którym wspomniałam na początku, nie znalazłam wzmianki o tym, żeby oni byli razem kiedyś. Ale był cytat wypowiedzi Sebastiana, który w ogóle nazywał ją Natalką i mówił, gdzieś tam się przyznał, że mu się podobała podczas składania zeznań. Więc może coś w tym było. Dawał jej też narkotyki, ponieważ był chyba dealował gdzieś tam na boku. No i w taki sposób tak wygląda ich znajomość, dlatego ona ich jakby wpuściła do domu, no bo wiedziała, kim oni są. Ten Sebastian i drugi sprawca to był Grzegorz A.
Okay.
Więc tego wieczoru ona wpuściła ich do domu. Oni w ogóle tam przyszli już chyba z zamiarem, że chcą, tutaj chciałabym zacytować, przetrzepać mieszkanie. Więc Arbus i Grzegorz, pseudonim Ząbek, wybrali się tam do tych sióstr, Natalia ich wpuściła. No i w pewnym momencie oni tam chyba pili alkohol, nie wiem, czy też brali narkotyki w tym samym czasie, gdzieś tam była taka wzmianka, ale w sumie czy to prawda, nie wiem. No i w pewnym momencie jeden z nich, Sebastian, wziął nóż i rzucił się na tą Natalię. Mówi, że dźgał tak, że w ogóle nie pamięta gdzie, w co celował, że był w amoku, a w tym czasie Grzesiek, czyli ten drugi, pseudonim Ząbek, poszedł niestety zająć się młodszą siostrą Natalii.
Ale to i nie mówili nic na temat narkotyków?
Nie, no były tam jakieś wzmianki, że...
Ale nie podali tego jako przyczyny,
nie,
jakby ich
nie.
Zachowania.
Przyczyną i celem jakby tej całej zbrodni było zdobycie pieniędzy na narkotyki i alkohol. Wyobrażasz sobie? No, dlatego tak mnie to zdziwiło, ale jest jeszcze więcej tego. I tak, to co teraz powiedziałam, czyli to, że Sebastian rzucił się z nożem na Natalię, a w tym samym czasie Grzesiek poszedł do pokoju zająć się jej siostrą, która spała.
O ludzie.
To były jego pierwsze zeznania.
Okay.
Później on wszystko odwołał i ten jego kolega Grzegorz też zmienił swoje zeznania.
No ale to wiadomo, klasyk.
Adwokat ten Grzegorz, tak, ten Grzegorz wspominał coś, że oni tam byli z kilkoma osobami na imprezie i że między Sebastianem a Natalią doszło do kłótni. Czyli to by się trochę może wiązało z tym, że Sebastian miał jakieś romantyczne...
Intencje?
O, dziękuję, romantyczne intencje. Miłosne co do Natalii. Natomiast zapomniałam wspomnieć, że poza tym... Sebastian i Grzesiek byli 10 lat starsi od Natalii. A. Więc to były już, wiesz, dorosłe, prawie 30-letnie chłopy, a ona jeszcze była niepełnoletnia, nie?
No, ale to pewnie się wydawało tylko bardziej pociągające.
Tak. No i druga wersja była taka, że w kuchni doszło do tej kłótni między Arbuzem, Sebastianem a Natalią i on ją pchnął nożem w klatkę piersiową, a Grzesiek tylko trzymał tą Natalię. Czyli jakby, że Sebastian był głównym sprawcą tego wszystkiego. No a Grzesiu to tylko pomógł, nie? No tylko ją przytrzymał w końcu. No to była druga wersja. Później zabrali się za szukanie cennych rzeczy w mieszkaniu. Ukradli tam telefony komórkowe tych dziewczynek, jakiś tam odtwarzacz CD, coś tam jeszcze.
A przepraszam, jaki to był rok?
2004.
Aha. A nie, bo właśnie nie mogłam skumać, czy to był już jakieś 11,
Nie, to był 2004 i... gdzieś znalazłam informację, że łączna wartość tych telefonów komórkowych, które ukradli, to było 3000 zł. Także zabić dwie osoby za może jakąś piątkę łącznie, no to rzeczywiście to jeszcze dwie dziewczynki, które w sumie na dobre jeszcze życia nie zaczęły, nie? No, no i po tym jak już wzięli to, co chcieli z tego mieszkania, to Sebastian zabił też Monikę. Ale, czyli tą młodszą siostrę. No ale to są, wiesz, to są zeznania dwóch facetów.
No.
Ciężko stwierdzić, które jest prawdziwe, bo nigdzie żadnego potwierdzenia ani na jedną wersję, ani na drugą nie znalazłam. Mhm. I sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Tak w ogóle oczywiście Sebastian twierdził, że on podał to pierwsze zeznanie dlatego, że na nim zostało to wymuszone i że zakładali mu worek na głowę, tak w ogóle. I że wiesz, tam policja się nad nim pastwiła, dlatego on im zeznał to, co chciał, to co oni chcieli, przepraszam.
Chyba też się za dużo filmów naoglądał.
Tak. Ale okazuje się, że policja popełniła jeden bardzo ważny błąd, podprowadząc to śledztwo, ponieważ wsadziła tych dwóch panów do jednej celi.
A czyli oni sobie ustalili wersję.
I oni chyba potem zaczęli mieszać po prostu. W ogóle, jak matka dziewczynek wróciła z pracy, to poza tym, że znalazła zmasakrowane ciała swoich dzieci, znalazła 7 noży, na których były ślady dokonanej zbrodni, i jakieś tam połamane butelki i tak dalej, potłuczone, przepraszam. Więc no to wskazuje na to, że rzeczywiście pewnie pili alkohol, ale 7 noży, to już jeden, przepraszam, nie wystarczy. To nie wiem, co oni musieli po prostu tym dziewczynom robić. Nie? I jeszcze to, jak ten Grzesiek mówi, że, przepraszam, ten Sebastian, że walił na oślep, w ogóle nie wie, gdzie byłem w amoku. I że w pewnym momencie ta Natalia, ten Sebastian zeznał, te pierwsze jego zeznania, że Grzesiek poszedł do pokoju zabić młodszą siostrę, i w tym czasie chyba Natalia zaczęła się ruszać, czy coś takiego, ta starsza, wiesz, cała zakrwawiona i w ogóle. Nie wiem, może chciała tą siostrę młodszą uratować, albo coś takiego. I wtedy jeszcze dalej zaczął walić w nią nożem. Nie? Więc no to jakieś w ogóle...
No, dlatego właśnie pomyślałam o tych narkotykach, no bo... Bo nie rozumiem, jaki mógłby być, wiesz... Nie wiem, to już o takich rzeczach już nie potrafię mówić nawet. No. Nie rozumiem po prostu.
Oczywiście i Grzesiek, i Sebastian, czyli Ząbek i Jarbus, świetne pseudonimy, mieli przeszłość kryminalną, to byli recydywiści. Sebastian był wcześniej karany za kradzieże i handel narkotykami i posiadanie chyba, a Grzesiek spędził parę lat w więzieniu za rozboje i włamania. Za tą sprawę oboje dostali dożywocie,
no.
Ale... nie byli jedynymi osobami zamieszanymi w tą sprawę. Łącznie na ławie oskarżonych było chyba 9 osób.
To tak jakby na chybił trafił, wszystkich oskarżali?
Oczywiście Sebastian twierdził, że dostał dożywocie tylko dlatego, że był już wcześniej karany, no. Czyli jak on siebie nazwał, jest nawet taki cytat, że jestem recydywistą.
No, a czego się spodziewał?
No też nie wiem, w sumie zasztyletował dwie biedne dziewczynki, no to przepraszam. I on w ogóle od początku procesu jakby przyznawał się, nie? Ale i powiedział, że tak, to jest moja wina, ja to zrobiłem, ja. Nie wiem, czy nawet nie brał całej winy na siebie przez jakiś czas, ale nie powiedział ani przepraszam, ani... No nie było żadnej skruchy w nim. W ogóle nie wyraził...
Ja też jestem ciekawa, czy on faktycznie to zrobił, wiesz? No bo zawsze trzeba brać poprawkę.
Później okazało się podczas procesu, że kolejną oskarżoną za to zabójstwo była dziewczyna. Była jeszcze Monika S., która również była oskarżona o branie udziału w tym zabójstwie, czyli gdzieś tam wykryto, że ona też znajdowała się w tym mieszkaniu dziewczyn w pewnym momencie. Gdzieś tam znalazłam, że ona była z nimi od początku, ale też nie ma jakby, wiesz, konkretów, że o tej godzinie w trójkę weszli, ten zadał tyle ciosów, ta zadała tyle, jakby dużo jest takich niespójności, przynajmniej tak ale z mojego...
Ale nie mówili, że ta dziewczyna, Monika, zrobiła to sama.
Nie, broń Boże.
To bym nigdy nie uwierzyła.
Nie, tutaj znalazłam na Wrocław, nasze miasto, znalazłam taki cytat, że nie wszyscy ze skazanych pamiętali, dlaczego Gołuchowski, to jest ten Sebastian, wyciągnął nóż. Miał się pokłócić z Natalią o narkotyki i choć to on odegrał wiodącą rolę w zabójstwie, to ciosy zadawali także Grzegorz Adamski i Monika Skulicz. Chociaż oczywiście Gołuchowski, ten Sebastian od początku mówił, że tak, to ja zabiłem, przyznał się jakby. Poza tą trójką skazana została jeszcze Karolina L., do której później wrócę, i jeszcze paru paserów. Którzy jeden z nich na przykład pomógł zataić te przedmioty, które ukradli z z mieszkania, jeden jakiś chłopak, który kupił od nich przedmioty, które ukradli z mieszkania dziewczyn, chociaż wiedział, że pochodzą z przestępstwa, więc to była reszta osób, które zostały skazane. Do tej Moniki, nie do ofiary, tylko do Moniki S., dotarli także, no, ślady na miejscu zbrodni wskazywały na to, że w mieszkaniu były więcej osób, nie tylko Grzegorz S. i
Sebastian.
Przepraszam, Grzegorz A., Sebastian G. No i Grzesiek, jak go przesłuchiwano, podał nazwiska jeszcze trzech innych osób. Była to Monika S., Rafał K. i Karolina L. I teraz ta Karolina L. Również została skazana na 6 lat więzienia za rozbój, ponieważ znaleziono przy niej telefon jednej z dziewczynek. Karolina natomiast utrzymywała, że dostała go od znajomego. Nawet nie od znajomego, tylko od swojego chłopaka, Rafała K., o którym wspominał jeden z morderców.
Oj, to już się robi trochę...
No właśnie.
...pomieszany.
I tak, jest tutaj taki nawet cytat. Telefon przyniósł do mnie mój chłopak Rafał K., nie wiedziałam, do kogo należy.
Tak,
no
jest.
I ona tak twierdziła. No ale mimo to oskarżyli ją, trafiła do aresztu w maju 2004 roku. Najpierw była w jakimś schronisku dla nieletnich, co potem, jak zeznawała, to opowiadała o tym, to mówiła, że to było najgorsze w tym wszystkim, że tam ją bito, że te dziewczyny, które tam były, się nad nią znęcały, no i że musiała brać leki na uspokojenie, nie? No i jak w 2006 roku Grzegorz A. i Sebastian G. w końcu zostali już ostatecznie skazani na dożywocie, a Karolina na 6 lat, tak jak powiedziałam, to później w 2007 roku w czerwcu Sąd Najwyższy skasował ten wyrok. Mhm. A został on skasowany dlatego, że tak naprawdę nie było żadnych dowodów na to, że Karolina była w mieszkaniu dziewczyn zamordowanych. Oczywiście Grzegorz i Sebastian zostali w więzieniu.
No.
Tak, tutaj z ich wyrokiem nic się nie wydarzyło, oni dalej mają to dożywocie. No, a Karolina już wcześniej cały czas powtarzała, że Rafałka gdzieś tam polas, a ona została u niego w mieszkaniu i spała, więc jej w ogóle nie było w tym. Jedyna jej wina była jakby taka, że ona posiadała ten telefon z przestępstwa. I ona twierdziła, że ona nie wiedziała, że to jest telefon jednej z zamordowanych. No, ale jakaś tam kara za to też się należy. Natomiast nie mogłoby być to w żadnym wypadku więzienie, zwłaszcza, że ona wtedy była nieletnia. Tutaj jeszcze pozwolę sobie jeden cytat przytoczyć. Sąd okręgowy w październiku 2008 roku orzekł, że Karolina mogłaby jedynie odpowiadać za to, że nie wydała telefonu policji, czyli za tak zwane poplecznictwo, ale za to jako nieletnia nie powinna trafić do więzienia. No i w 2010 roku Karolina zaczęła domagać się zadośćuczynienia za lata, które spędziła w więzieniu, bo chyba spędziła ich 3. I za te 3 lata w więzieniu żądała 230 tysięcy złotych. Tam, na tamten czas, w 2010 roku, Karolina wyprowadziła się z Wrocławia, ponieważ mimo to, że została jakby uniewinniona, tak, ten jej wyrok 6-letni został skasowany, po tym jak wróciła, to niestety ludzie jej i tak pamiętali. Mówiła, że tam, wiesz, chodziła w czapce po ulicy, a tam ktoś do niej podchodził, pluł jej w twarz i mówił, że to za dziewczyny, coś tam i tak dalej, że była po prostu i tak prześladowana i że nie mogła uciec od tej przeszłości. Więc wyprowadziła się z Wrocławia. Najgorsze było to, że ona tam opowiadała, że owszem, że w tamtym czasie, jak ta zbrodnia została popełniona, ona nie wiodła najlepszego życia, bo brała amfetaminę i powtarzała którąś tam klasę w gimnazjum i tak dalej, i że, wiesz, paliła sobie zielsko i w ogóle wiodła świetne, rozrywkowe życie. No ale że to
nie zamordowała.
Tak, to nie świadczy o tym, że brała udział w morderstwie, nie? No i po tym, jak już wyszła z tego więzienia, to właśnie wyprowadziła się z Wrocławia, wróciła z powrotem do szkoły, próbowała zaocznie ją skończyć. No a powiedziała, że wystąpiła o odszkodowanie, żeby mieć pieniądze na mieszkanie, ponieważ była w ciąży. No bo po tym, jak wyszła, poznała jakiegoś tam pana Tomasza, no i mając chyba 23 lata czy coś takiego, spodziewała się dziecka.
Okej.
Jak biegli mieli wydać opinię na jej temat, no to uznali, w sensie na temat co przeszła, no to uznali, że był to przeżycie no, odbiło się w jakiś tam sposób na pewno na jej życiu i że dla takiej młodej osoby, że to był niesamowity wstrząs.
Okej, okay, ale właśnie jedyne jakieś takie wnioski mam, że po pierwsze, bardzo łatwo poszło im rozwikłanie tej sprawy.
No.
Jakoś ktoś musiał się chyba po prostu wszystko wysypać, tak? Ten Sebastian musiał wszystko co do każdego szczegółu powiedzieć.
Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli sąsiedzi kojarzyli takie fakty, że ona miała jakiegoś tam chłopaka, który miał powiązania jakieś tam z narkotykami, pewnie widzieli go nieraz, no to łatwo było pokazać policji paluszkiem, który to jest chłopak, tak? Czy tam jak się nazywa, czy cokolwiek innego, czym się zajmuje, czy nie wiem. No a policja no to już z takich informacji chyba potrafi skorzystać.
Mhm.
No a Sebastian no to od początku się przyznawał, tylko zmieniał trochę wersję, nie?
No i to właśnie też jeszcze pomyślałam, że to, że on się przyznawał tak bez żadnych problemów, no mi... pewnie ktoś mu... Ktoś, no znowu, ten adwokat pewnie powiedział mu, stary, przyznaj się do wszystkiego, będzie ci lepiej.
No.
A przyznał się i co? Dostał dożywocie. No. Więc nie wyszło.
Czy wiesz, też chyba ważne jest to wyrażenie skruchy, nie? To, czego on nie zrobił.
Hmm.
Znaczy, nie wiem, czy sąd w takiej sytuacji wziąłby pod uwagę, och, ciskałeś w nią nożem, po prostu, wiesz, wyżywałeś się na niej, a teraz, proszę, przyznałeś się, jest ci przykro, to nic, to idź wolno. Tak to chyba nie działa, nie? Ale... No nie wiem, podkreślali to parę razy, że w ogóle nie wyrazili skruchy.
Mhm. No i dziwne, że ta dziewczyna, o której mówiłaś na koniec, że też została w to wszystko zamieszana.
No. Ciekawe, czy ten Krzysiek podał jej nazwisko tak o, czy dlatego, że ten Rafał był też to zamieszany, ten jej chłopak, właśnie wiesz, w pozbywanie się tych przedmiotów i sprzedawanie ich, czy o co tu chodzi. Trochę mnie frustrowało... Znaczy w ogóle ta sprawa z tymi sąsiadami, że po prostu jest normalnie cytat kobiety, która mówi, tak, trząsł mi się żyrandol, słyszałam wrzaski mamusiu, ratuj, coś tam, ale to trwało parę minut i tak byłoby już.
Aha, jeszcze, wow. jeszcze jedna rzecz. Jak się zadaje 60 ciosów jednej osobie i 20 drugiej, to nie może trwać 3 minuty.
No ale to załóżmy, dobra, że to byłby jakiś rzeczywiście amok i on w ogóle nie wiedział, co robi, wiesz, tam walił 2 minuty bez przerwy, no może, nie wiem, miał taką rękę wyrobioną, że był w stanie tyle, wiesz.
O, właśnie mi się wydaje, że to na pewno zajmuje więcej czasu.
No ale nie, no bo po prostu jakaś masakra i ta typka mówi, a i tak by było już za późno. Co to w ogóle jest za... Jaka to musi być znieczulica? To jest straszne.
No.
A jednak, no nie wiem, ja żyję zawsze w takim poczuciu, że jak idę między blokami, nawet jest późno i ciemno i może niekoniecznie czuję się w 100% komfortowo, a widzę kogoś, kto idzie z psem, to myślę sobie, dobra, nie jest tak źle. A z drugiej strony, po pierwsze, ta osoba też może mnie zabić, to, że ma psa, to nie znaczy, że jest miła, a po drugie, jak ktoś inny mi coś zrobi, to może pójść dalej, nie? No, no. Właśnie, to jest straszne, bo w sumie... Jakoś tak się zawsze wydaje, że jak jesteś blisko ludzi, to czujesz się bezpieczna, nie?
No nie. To nie ma zasady. Zresztą teraz myślę, od czasu tej zbrodni jest jeszcze gorzej, no nie?
No.
Jeszcze jest, wiesz... Ludzie są teraz tylko... Chociaż dobra, nie chcę brzmieć jak babcia, ale są wpatrzeni tylko w swoje telefony i może nawet by nie zauważył, że wiesz, no. Ktoś tam z boku gdzieś pada na ziemię.
No bardzo możliwe, no...
Chciałam jeszcze dodać, bo zapomniałyśmy na wstępie,
mhm.
że dostałyśmy teraz po ostatnich 2 odcinkach, czyli po tej dygresji i po odcinku 13, dostałyśmy dużo wiadomości, więc chciałam wyróżnić panów.
Mhm. O tak, bardzo dziękujemy.
Jednego dnia siedziałam przy komputerze, jak to zwykle robię, i cały czas po prostu mi maile się pojawiały, a to jest takie dziwne. Więc pan Michał numer 1, Michał numer 2 i Piotr. Dziękujemy za wiadomości, bo one były naprawdę całkiem...
W każdym razie ja gratuluję jednemu panu, bo naprawdę taką analizę wykonał, że no. się czuły tak wypunktowane.
No.
Aż tak dobrze skonstruowanej krytyki chyba jeszcze nigdy nie dostałyśmy.
No.
Ale przez to chyba to też, nie wiem, nie chciało mi się płakać, więc...
Nie, no absolutnie. Po prostu ja chciałam właśnie wyróżnić, bo no jakby obszerność tych wiadomości... Jest naprawdę taka, że panowie musieli usiąść, zastanowić się i napisać, żeby nam jakoś pomóc, no nie? Więc dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Parę pomysłów jest naprawdę dobrych, więc na pewno gdzieś tam z czasem skorzystamy.
Jeszcze w temacie wiadomości od Was, od słuchaczy, to chciałybyśmy tylko przypomnieć, bo teraz na pewno wiecie, że w mediach bardzo dużo mówi się o mowie nienawiści.
Tak.
Więc myślę, że no chciałyśmy tylko powiedzieć, żebyście zwrócili na to uwagę, może jak piszecie, że nie, nikt nie jest anonimowy i że takie słowa chamskie dotykają każdego.
No tak, poza tym no ja zawsze się zastanawiam po co, bo przecież nie chodzimy po ulicy i nie mówimy, a ty jesteś debil, a ty nie wiem.
No dokładnie, więc znaczy nie rozwódźmy się nad tym zbyt długo, tylko może to taka myśl od nas, że bądźmy wszyscy dla siebie mili.
Ach,
i co?
Piękna.
Do następnego razu.
Dzięki.